Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja tylko przypomnę państwu, naszym słuchaczom, że nowym, starym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany ponownie profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski. Czy cieszy się pan z tej decyzji wyborców?
No, zdecydowałem się startować w wyborach, więc no, siłą rzeczy liczyłem na to, że uzyskam mandat poparcia i to się właśnie wydarzyło, więc no trudno pewnie się nie cieszyć.
Uzyskał pan mandat poparcia, ale był pan, panie profesorze, jedynym zgłoszonym kandydatem. Krótko mówiąc, nie miał pan godnego rywala?
Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że ta pierwsza kadencja pokazała, że plan działania na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego to plan wykraczające poza jedną kadencję, co zresztą wielokrotnie podkreślałem, i cieszę się, że społeczność akademicka naszej uczelni uszanowała ten pomysł na prowadzenie uczelni. Zatem wydaje mi się, że to tylko potwierdzenie tego, iż te wizje rozwoju uniwersytetu podziela duża część społeczności.
Bo rozumiem, że jedna kadencja jest za mało, by zrealizować wszystkie swoje plany, pomysły.
No, myślę, że wizja, którą mam ja, ale też moi najbliżsi współpracownicy, zespół rektorski, państwo dziekani, to wizja uczelni bardzo silnej badawczo, konkurencyjnej na rynku dydaktycznym, na wskroś umiędzynarodowionej, a takich osiągnięć nie uzyskuje się w przeciągu roku, dwóch czy trzech. Także na pewno wykraczamy poza horyzont czasu jednej, dwóch czy trzech kadencji. Myślimy raczej o nieustannym rozwoju i tych działaniach, które przybliżają nas do tego wymarzonego obrazu uniwersytetu.
Ale zanim powiemy o wizji, zanim pan powie o wizji, troszeczkę też sięgniemy do przeszłości. Za wyborem profesora Piotra Stepnowskiego na stanowisko rektora na kadencję 2024-2028 głosowało 107 elektorów, 6 było przeciwko, a 9 wstrzymało się od głosu. Ma pan 6 przeciwników i 9 takich niepewnych.
Myślę, że na 122 elektorów biorących udział w wyborach to jest dobry wynik.
Jeszcze raz gratulujemy. Panie profesorze, Uniwersytet Gdański jest dla mnie nie tylko moją alma mater, ale przede wszystkim nierozerwalną częścią mojego życia. Tak pan mówił. Co oznaczają te słowa?
No tak zdecydowałem na początku swojej kariery akademickiej, że zwiążę się z tą uczelnią nie tylko jako naukowiec, nie tylko jako wykładowca, nauczyciel akademicki, ale też osoba, która chce wziąć odpowiedzialność za to, jak uniwersytet funkcjonuje, jak się rozwija, jak może dalej konkurować. No to wiąże się z tym, że lwia część tego życia prywatnego, osobistego, no jednak przesuwa się w stronę pracy zawodowej. I to nie jest oświadczenie czy deklaracja utyskująca, czy skarżąca się, raczej no, stwierdzenie faktu, że rzeczywiście dużą część życia zostawiam i będę pewnie jeszcze zostawiał właśnie w uniwersytecie. Tak się to poukładało.
Krótko mówiąc, nie żałuje pan, że rozpoczął pan dynamiczny swój rozwój właśnie związany z Uniwersytetem Gdańskim, choć pewnie miał pan wiele pomysłów innych, może nawet międzynarodowych.
No i pewnie tego, czego żałuję najbardziej, to że musiałem przystopować z działalnością naukową, badawczą, jeszcze przed objęciem funkcji rektora, mimo iż pełniłem różne funkcje w uczelni, one nie były jednak tak obciążające, jak właśnie funkcja rektora. I byłem w stanie bez większego problemu prowadzić duży zespół badawczy, katedrę liczącą 30 osób, pracowników, doktorantów, i realizować swoje pasje naukowe, badawcze, co zawsze sprawiało mi bardzo wiele radości i no niejako odświeżało mnie, czy odmładzało też, myślę, bardzo w tym, jak funkcjonowałem na uczelni. No jednak funkcja rektora jest no, bardzo obciążająca i to pewnie jest ten element, który, jeżeli miałbym robić bilans, to jest no, niekorzystny. Natomiast no, wiem, że to, co robię teraz, jest też ważne i też no, ma jakiś cel. Właśnie o nim mówiliśmy na początku. Budowanie strategii, rozwój uczelni naszych marzeń. No, pewnie warto czasami poświęcić coś więcej niż tylko badania naukowe, odrobinę więcej życia prywatnego, bo ma się poczucie, czuję, że robi się coś naprawdę ważnego.
Na podsumowanie będzie miał pan jeszcze czas, panie profesorze, bo teraz czas zadań. Oczywiście w specjalnym liście do społeczności uniwersyteckiej, jak to zazwyczaj bywa przed różnymi wyborami, pisze się, co się udało zrobić, co się zrealizowało, jakie plany na kolejną kadencję pan chce zrealizować. No jest tego sporo rzeczywiście. Nie będziemy o wszystkim być może mówić, ale jakby pan tak powiedział, co udało się, bo tak patrząc na tą listę, to tych planów jest bardzo dużo. Czy to oznacza, że dużo rzeczy nie udało się w tej pierwszej kadencji zrealizować?
To był zupełnie inny etap. Uczelni jako miejsca uprawiania badań naukowych, kształcenia akademickiego, współpracy międzynarodowej, bardzo wiele elementów trzeba było poukładać na nowo. No, tak to zastałem i uznałem, że przede wszystkim musimy stworzyć ramy funkcjonowania uczelni, która umożliwia realizację badań naukowych na najwyższym poziomie, która jest elastyczna i sprawcza, jeżeli chodzi o szybką modyfikację programów studiów i dostosowywania go do oczekiwań naszego otoczenia, to stworzenie przestrzeni umiędzynarodowienia uczelni. Tu było bardzo wiele zaległości, które w relatywnie krótkim czasie udało nam się podgonić. Przede wszystkim dzięki naszemu strategicznemu partnerstwu w ramach programu Uniwersytetu Europejskiego i współpracy z 8 silnymi ośrodkami w Europie. A zatem ten okres miniony, który też podsumowaliśmy tej dokumentacji przedwyborczej, miał pokazać, że tworzymy przestrzeń, tworzymy ramy do tego, żeby dalej móc się rozwijać. A ten etap nadchodzący, no to właśnie wykorzystanie tego wszystkiego, co udało się nam dokonać do dalszego rozwoju uniwersytetu. Te zadania mają nieco inny charakter. Są bardziej kontynuacją, są ugruntowaniem pewnej funkcji uczelni, również jej miejsca w swoim otoczeniu i przede wszystkim miejsce, przestrzeń na to, żeby móc dalej realizować te nasze ambitne założenia. Także mamy do czynienia z dwoma różnymi okresami.
Dynamika zmian na pewno duża, ten rozwój jest rzeczywiście niesamowity. Dzisiaj współcześnie i uczniowie szybciej, mam wrażenie, się rozwijają, ale też nauczyciele muszą się dostosować, nauczyciele akademicy, rektor uczelni również obserwuje tą dynamikę zmian. Ja zastanawiam się, jak będzie wyglądała uczelnia przyszłości za czasów profesora Piotra Stępnowskiego i jakie są pana wyobrażenia o tej najlepszej szkole i na tym poziomie akademickim oczywiście uczelni przyszłości?
Uniwersytet trzeba postrzegać jako miejsce bardzo różnorodne. To nie jest korporacja, to nie jest firma, która ma cel rynkowy, sprzedaje produkt, czyli absolwenta i rozlicza się ze swoich zadań. To jest jednak miejsce twórcze, to znaczy miejsce, gdzie musi być przestrzeń na docenienie doskonałych badań naukowych, które może nawet rynkowo czy komercyjnie się na pierwszy rzut oka nie opłacają, ale wnoszą istotny czy nawet fundamentalny wkład w rozwój nauki w ogóle, a gospodarki pośrednio poprzez proponowanie nowych rozwiązań. I to się udaje nam już na miarę naszych możliwości robić. Uczelnia to również miejsce, które musi reagować na otoczenie. To znaczy z jednej strony oczywiście musi być gwarantem pewnej fundamentalnej wiedzy, która powinna być przekazywana absolwentom, ale z drugiej, no widzimy wyraźnie, że na przykład studia drugiego stopnia, tak zwane studia magisterskie, ten etap edukacji, który jest wybierany coraz rzadziej. Osoby po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata po prostu idą pracować. Rynek pracy jest bardzo chłonny i uczelnia musi zareagować na takie właśnie wyzwania. Więc
a jak reaguje Uniwersytet Gdański właśnie? Bo to jest nowy problem, prawda?
To jest nowy problem, to jest problem nie tylko gdański czy polski, ale to problem europejski, a może nawet i światowy. Mamy szereg rozwiązań, które będziemy wdrażać właśnie w nadchodzącym czasie. Przede wszystkim korzystania z możliwości rozciągania programów studiów, tak żeby osoby, które podejmują pracę, nie traciły kontaktu z uniwersytetem. I takie możliwości dają na przykład kursy z tak zwanym mikropoświadczeniem, czyli zebranie określonej liczby mikropoświadczeń, które odbywają się na podstawie odbytych kursów, czy to online, czy na żywo, które per saldo składają się na wystarczający ładunek umiejętności i kompetencji, które potwierdzane będą dyplomem magistra.
Ja oczywiście podejrzewam, że mógłby pan o tych planach i pomysłach jeszcze mówić bardzo długo.
O tak.
Pewnie będziemy musieli się spotkać jeszcze raz, obiecuję. Natomiast wracając do planów na kolejną kadencję tych wymienionych przez pana, jest powołanie studenckiego inkubatora przedsiębiorczości jako miejsca profesjonalnych szkoleń dla studentów i doktorantów. Ja rozumiem, że to trochę koresponduje z tym, co pan profesor przed chwileczką powiedział. No studenci chyba czekają na takie też rozwiązania.
Tak, to jest pomysł, który tak naprawdę pochodzi, czyli zainspirował nas z rozmów, które prowadzimy z Parlamentem Studentów, z kołami naukowymi. Jest coraz więcej bardzo cennych i ciekawych pomysłów, które wprost można komercjalizować, wynikającej zarówno z tej działalności studenckiej związanej z kierunkiem studiów, które studiują, ale również innymi zainteresowaniami. I wydaje mi się, że uczelnia to właśnie to miejsce, gdzie takiego wsparcia studenci mogą oczekiwać. Jak przekuć to na swój własny pierwszy biznes? W jaki sposób wejść na rynek pracy ze swoim produktem czy swoim pomysłem? Przy okazji, jak nie tracić kontaktu z uczelnią, bo zależy nam również na pomysłowych i kreatywnych absolwentach, bo poprzez budowanie takiej wspólnoty absolwenckiej również buduje się te szersze oddziaływanie uniwersytetu na swoje otoczenie, więc chcemy zadbać o kreatywnych i pomysłowych studentów, również poprzez wybudowanie czegoś, co nazwaliśmy spółdzielczością studencką, a więc łatwiejszy dostęp żaków do prac, które można wykonywać w uniwersytecie, prac odpłatnych, a tym samym studenci mogą poprawić po prostu swój budżet.
Bo studenci już patrzą nie tylko na wiedzę, ale na to, ile potrafią zarobić po studiach. Ja zastanawiam się, panie profesorze, skąd ta popularność japonistyki i skandynawistyki? Tutaj skandynawistyka chyba cały czas była w czubie, natomiast japonistyka?
Tak, tak. Skandynawistyka to są kierunki, bo jest ich kilka. De facto wynikających z różnych języków skandynawskich, które od wielu lat cieszy się olbrzymią popularnością, to myślę, że głównie dlatego, że jesteśmy unikatową uczelnią w tym zakresie. No i bliskość krajów skandynawskich na pewno ułatwia podejmowanie decyzji studiów na takim kierunku z perspektywą znalezienia pracy u pracodawcy z tamtego regionu, bo przecież wiele firm skandynawskich lokuje się właśnie u nas. Natomiast japonistyka to przede wszystkim efekt nowości, ale też unikatowości. Wiemy, że studia takie jak japonistyka czy koreanistyka, no trzeba też pamiętać, że to nie są studia liczne, masowe. W związku z tym my przyjmując na rok te 20 parę, 30 osób, no liczymy się z tym, że w związku z powyższym ta ilość kandydatów na jedno miejsce będzie zdecydowanie większa niż na kierunkach, gdzie przyjmiemy na pierwszy rok 200-300 studentów.
I jeszcze jest kryminologia.
Kryminologia od wielu lat cieszy się olbrzymią popularnością. To jest fenomen tego kierunku. Cieszymy się z tego, że jesteśmy jedną z pierwszych uczelni, która zorganizowała ten kierunek i zaoferowała go jako bardzo, bardzo popularny. Tu oczywiście jest bardzo wiele teorii, może nie będę wnikał w nie zbytnio. Niektórzy nawet upatrują tą wysoką popularność, wysoką oglądalnością seriali kryminalnych, ale to może zostawmy. To bardzo ciekawe studia na wskroś interdyscyplinarne, łączące zarówno nauki prawne, jak i psychologiczne. A na wyższych latach również wchodzą w to przedmioty ścisłe, laboratoryjne, bo i trochę chemii, i trochę biologii, i toksykologii, więc myślę, że absolwent jest wyposażony naprawdę w bardzo interesujące kompetencje.
Dzisiaj to tyle, panie profesorze, ale jeszcze będziemy musieli wrócić do tematu, bo cały czas gorące tematy to są podwyżki dla nauczycieli, również akademickich, o tym też warto będzie porozmawiać.
Czekamy na nie.
Czekacie na nie. Myślę, że wszyscy nauczyciele, nie tylko akademicy, na nie czekają. Zobaczymy, jakie będą efekty i potem się spotkamy i porozmawiamy na ten temat. Panie profesorze, jeszcze raz gratulujemy doskonałego wyniku w wyborach. Życzymy wspaniałych osiągnięć rektora i całego uniwersytetu i świata uniwersyteckiego. No i dobrego wypoczynku, bo wiem, że pan się wybiera teraz na chyba krótki wypoczynek.
Króciutko, tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.